Dzień dobry. Jest 5 kwietnia, czyli po pierwsze w końcu przyszła wiosna, a po drugie to są dwa dni po moich urodzinach i będzie to właśnie odcinek urodzinowy. Z moimi przemyśleniami na temat mojego starzenia się i odczuwania go. 33 urodziny, kochani, tak zwany wiek chrystusowy. I paradoksalnie osiągnęłam go w Wielki Piątek. I z tej okazji nie Wielkiego Piątku, tylko z okazji moich urodzin, ustawiłyśmy w moim sklepie promocję minus 20% na wszystko z hasłem urodzinki. No i co, macie 20% na wszystko taniej dziś do północy, czyli 5 kwietnia do 23.59. Taka właśnie jest ze mnie biznesmenka. Raz to powiedziałam gdzieś na Instagramie, później zapomniałam, więc jeżeli chcecie, to jeszcze się załapiecie. No ale nieważne, promki są rzadko, gnajcie na stronę miłych moich urodzin. A co do wiosny, no to niestety, tak jak chwaliłam islandzką zimę, która była wspaniała i w ogóle nie było sztormu, było 6 stopni, nawet nie padał deszcz, to niestety zima przyszła, po prostu spóźniona i fatalna, po prostu to, co się działo teraz przez ostatnie 2 tygodnie, to jest jakaś farsa, potworność. Zamiecie takie, że szkoły pozamykali, widoczność autem no, na 4 metry, podmuchy do 90 km na godzinę w mieście, jakieś latające kawałki płytek balkonowych, psa prawie zwiewało na spacerze, a potem nagle parę godzin później pełne słońce i cisza, żadnego wiatru, więc no tak jak teraz u nas jest w kółko śnieg, później zamieniający się w połowie dnia w deszcz, później wieczorem to wszystko zamarza, znowu dopaduje śniegu, później ten śnieg znowu zamarza, taka chlapa i robi się takie gówno do łydek, które znowu się topi i wszystko się ma mokre, także bardzo jest ten początek kwietnia rozczarowujący. Byłam teraz w połowie marca w Polsce u rodziców na 2 dni jakoś tam papierologię załatwiać i zaznałam chodzenia w letniej kurtce i w Asicsach. I co wam powiem, no... Niesamowicie wam zazdroszczę, bo już żonkile były i takie ładne te nasadzenia, takie w tych gazonach, takich wiecie, w mieście. No życzę sobie z okazji urodzin, żeby i do nas w końcu przyszła wiosna, a musi przyjść, bo już chcemy jechać pod namiot i już mamy na ten rok ambitne kempingowe plany. Przede wszystkim już Helena też dopytuje, kiedy będzie mogła spać na dachu. Także planuje dla nas taką podróż mama, córka, tylko my dwie, gotowanie owsianki na kuchence takiej malutkiej, mycie tyłka w rzece. Mam już parę miejsc takich zapisanych i nie mogę się doczekać. No ale już dość o pogodzie. Widzicie, człowiek się staje coraz starszy i coraz więcej myśli i mówi o pogodzie. Czy jak ja mam w gimnazjum albo na studiach, to ja w ogóle zwracam uwagę na to, jakie będzie lato, jaka będzie zima? No nie, ale a teraz człowiek wsadza cebulki do ziemi i czeka na swoje kwiaty, albo urządza sobie balkonik i chce sobie na nim grzać dupę i pić kawę. No nie da się tego okresu uniknąć, tak jak fascynacji ptakami. Widziałam i udostępniłam ostatnio taką rolkę, że nie wiadomo kiedy, bo to nadchodzi nagle, że człowiek kończy 30 lat i w tej właśnie trzeciej dekadzie życia pewnego dnia, nie wiadomo kiedy, zaczyna się jarać ptakami, że na każdego to czeka. I ja przed zimą kupiłam taki mały karmniczek przecież, suszone pędraki i kule tłuszczowo takie nasionkowe i od razu, słuchajcie, wtedy przyleciał ptak. Ale niestety ten ptak uderzył się w szybę. Normalnie ominął ten karmnik, on po prostu jakoś tak za daleko przez ten balkon przeleciał, no i co, no, on, no po prostu nie wiem, no nie wyhamował na tej balustradzie, uderzył w okno i chyba musiał przekazać to innym ptakom, bo później już w ogóle nie przelatywały przez kilka miesięcy, aż do teraz. Teraz, jak już im, słuchajcie, głód do dupy zajrzał, jak już im ta dupa przymarzła, to wcześniej, jak mówiłam, 6 stopni słońce, a teraz po prostu już nie ma robaczków w ziemi. Przylatują do mnie kosy. Śliczne. Oglądamy sobie przez okno i podziwiamy. Ściągnęłam aplikację do skanowania tych dźwięków ptaków. No i jak chodzę z Ryśkiem na spacery, to szukam kolejnych, jak Pokemonów. No i co mogę powiedzieć? To jest fakt. Im jest się starszym, to pomimo chęci takiego jakiegoś dalszego dostarczania sobie dopaminy i jakiejś adrenaliny, to jest też taka silna potrzeba balansu i takiego pielęgnowania swojego spokoju, ciszy i takiego, nie wiem, no dziadzienia. I na przykład w piątek, Jezu, chcę to zapamiętać do końca życia. Natalia urządziła mi przyjęcie niespodziankę. Nigdy w życiu nie miałam przyjęcia niespodzianki. Rok temu świętowałam przecież urodziny na Saharze z Leną. I ona mi też zrobiła urodzinową niespodziankę, w sensie z tortem. I to było wspaniałe. Kompletnie się tego nie spodziewałam. Nie wierzyłam, że ona w ogóle umiała zorganizować tort urodzinowy na środku Sahary z moim imieniem. No to było niesamowite. A w tym roku miałam, szczerze wam się przyznam, jakiś taki miałam stres związany z obchodzeniem swoich urodzin w większym gronie. I mówiłam Natalii, że tak mi chodzi po głowie, żeby może w poniedziałek wielkanocny urządzić taką domówko, posiadówkę, że, ale także po prostu z okazji 33 urodzin wszystko ma być na 33%. Nie ma w ogóle konkretnej godziny, każdy może przyjść, o której chce, chata otwarta, kupię chleb tostowy i ser i będzie można sobie robić ulubione danie wszystkich, czyli tosty, trójkąciki z opiekacza z ketchupem Włocławek. Kupię jakieś po prostu, wiecie, tam owoce, zrobi się kawkę, herbatkę, o, to tak jak starsi ludzie, i upiekę jakieś ciasto. No, a w tle sobie puszczę Pocahontas i Lilo i Stitch. I pomyślałam, że wszyscy zaproszeni z okazji mojego dnia będą robić moją ulubioną aktywność obecnie. Czyli nakupuję w Graciaku dużo jakichś tam, wiecie, gazet w stylu National Geographic, jakichś magazynów i będziemy sobie robić tam wyklejanki, jakieś kolaże. Nie? I każdy sobie wylosuje temat i będziemy wycinać i przyklejać i zrobię później taki album pamiątkowy sobie i taki relaksik to będzie. Jak ktoś nie będzie chciał, to sobie po prostu będzie leżał, wiecie, pod kocem i oglądał film. I pomyślałam, że fajnie. To takie jednocześnie zaproszenie na leniwy czas, ale tak też social trochę, wiecie, trochę urodziny. No ale pamiętam nadal moje osiemnastkowe urodziny. Nie robiłam z nich też jakiegoś, nie wiem, nie był to jakiś wielki, no nie wiem, big deal dla mnie, bo niestety, no jarałam szlugi od jakiegoś 14 roku życia, w ogóle to za patologia. Piłam alkohol też już jakoś tam wcześniej niż przed tymi osiemnastkowymi świętami. No głupie to było na maksa, ale no tak było, takie były czasy i więc jakoś nie jarało mnie to, nie, że ta osiemnastka i coś tam. Natomiast było mi zajebiście przykro, bo moja osiemnastka też wypadała w święta. I w dodatku to były święta, po których wypadały próbne matury. I to był ten taki czas, nie wiem, czy to się jeszcze dzieje, ale no, były te imprezy osiemnastkowe takie słynne, nie? Że po prostu się wynajmowało klub, czy tam jakiś, no to zazwyczaj był jakiś klub studencki albo jakaś tam sala, powiedzmy. No i się ludzie jeszcze tak łączyli, nie? Że ktoś miał w jakimś tam podobnym czasie, no to na przykład były jednocześnie urodziny dwójki dzieciaków, nie? I tam taniej wtedy było to wynająć i tak dalej. No i ludzie robili zajebiste zaproszenia i w ogóle, no jakby to było, ja mam wrażenie, że to było jak My Sweet 16 na MTV kiedyś leciało. No i słuchajcie, ja tak widziałam, że to istnieje, nie? I że ludzie tak mają. No ale jednocześnie wiedziałam, że to raczej moi rodzice mi nie pozwolą na coś takiego i nie dadzą mi w ogóle na to pieniędzy, więc tak po prostu olałam to, nie? I no nie urządziłam imprezy, nie wynajmowałam klubu, nic. Po prostu wiedziałam, że to w ogóle nie wchodzi w grę. No i tata mój zamiast takiej imprezy mi dał 200 zeta, gdzie na tamte czasy, przypominam, to było bardzo dużo pieniędzy. Zresztą nadal to jest dużo pieniędzy. I powiedział, żebym po prostu zaprosiła znajomych do pubu, nie? I każdemu postawiła piwo i to też będzie fajne. No i w tamtych czasach to tych piw za 200 zł można było naprawdę dużo kupić. No i zaprosiłam chyba z 15 osób i przyszły 3. No. I starałam sobie to tłumaczyć, oczywiście, że są święta, no i to taki długi weekend, więc dużo osób wyjechało i pisali przecież, że ich nie będzie, no ale niektórzy pisali, że będą, a nie byli. No a jeszcze inni to się tam uczyli, rodzice im kazali się uczyć do tych próbnych matur i też nie przyszli. I zrobiło mi się zajebiście przykro. W sensie nawet do dziś czuję ten swój zawód, taki jakiś niewypowiedziany smutek 18-letnie mnie. Ja troszkę mam to teraz gdzieś, nie? Ale gdzieś tam ten po prostu 0,5% takiego odrzucenia czułam. No i jakoś tak, nie wiem, no się tak zbierałam i zbierałam z tym i mówię Natalii, że w końcu nie robię. Nie robię, po prostu każdego zaproszę gdzieś tam z osobna na kawę urodzinową i tyle. I słuchajcie, Natalia mi któregoś dnia mówi, żebym nie planowała nic na wieczór urodzinowy, bo ona mnie gdzieś zabiera. No i że ma być gotowa na 19. Ja sobie myślałam, że pójdziemy pewnie coś zjeść do naszej ulubionej knajpy, ale ona powiedziała, że nie. No i coś mi zaczęło świtać w głowie, a lampka pojawiła mi się, jak moi znajomi nie wysłali mi życzeń urodzinowych. No jaki jeden mąż. I sobie pomyślałam, Nie no, na pewno nie zapomnieli, to jest jakieś podejrzane. Pisałam z nimi jeszcze dzisiaj rano o jakichś pierdołach, tam rolki mi wysyłali i ten, ale nie napisali hej tam 100 lat. No cisza jak makiem zasiał. Ale pomyślałam jednocześnie, nie no, niemożliwe, żeby coś było zaplanowane. Nie odzywali się na pewno z jakiegoś innego powodu. Po prostu święta są, pracują i tak dalej. No i git. I dzień urodzinowy, super, same przyjemności, niespodzianki, dostałam Lego, Lilo i Stitch. Ja nie wiem, czy ja kiedyś o tym mówiłam, pewnie tak, ale to jeden z moich ulubionych filmów z dzieciństwa. I znam dialogi na pamięć, co w piątek odbierając prezent z rąk Natalii, no to zaprezentowałam, recytując parę scen. No chciałam bardzo to Lego, więc było super, ten dzień był super, pojechałyśmy za miasto z Rysiem, biegał sobie w śniegu, ludzie jeździli na biegówkach, no to był ekstra dzień. Grałam sobie na Nintendo w grę survivalową, że jest się myszką i trzeba różne misje w lesie wypełniać. Jak się nie wróci do norki na czas i pasek ciepła wam spadnie do zera, to się traci przytomność i myszka zamarza i traci cały ekwipunek. No dzień z marzeń miałam tak naprawdę. I na sam koniec dnia Natalia spełniła moje marzenie i wzięłam je na kręgle. Ja ją prosiłam od miesięcy, żebyśmy poszły na kręgle. Ja marzyłam o tym, przysięgam. Wszystko mi się podoba w kręglach. Od butów, kurwa, bo te światła migające i adrenaliny na poziomie, która jest dla mnie akceptowalna. No i słuchajcie, idziemy tam i mam taką intuicję, nie, że tam czekają nasi znajomi. Ale jednocześnie no, nie chcę się przecież nastawiać, bo jeżeli ich tam nie będzie, no to znowu jakiś tam element odrzucenia będę czuła. Ale tak czułam, nie? I wchodzę tam, a tam niespodzianka. I te 10 osób, kurwa, 10 osób skoordynować w jednym miejscu o jednej godzinie? 10 30-latków? Jakim cudem? W ogóle nie wiem, jak się to Natalii udało. W każdym razie bardzo mnie to wzruszyło i bardzo się cieszyłam i nawet mi łezka kapnęła i dostałam zakwasów od uśmiechania się. Było ekstra. Michalina zrobiła tort przepyszny, miał chyba z 900 warstw. Cieniusieńkich takich biszkoptu, był nasączony idealnie i miał taki dżemik z sycylijskich pomarańczy. Słuchajcie, no luksja, luksus i przepych. I wszyscy się super bawili. Mimo, że niektórzy się w ogóle ze sobą nie znali, to się zapoznali. Było naprawdę wspaniale i to jest coś, co zapamiętam do końca życia. I nawet jak rano wstałam, w sobotę i miałam takie delulu, czy to się w ogóle naprawdę wydarzyło. No bo skończyliśmy tak grać, no bo jakoś, nie wiem, no przed 21 już nam się ta gra skończyła. Tor był na ileś tam czasu, na półtorej godziny chyba. No i już, i tak Natalia się pyta, nie, czy coś, idziemy dalej, nie, czy co się dalej dzieje, bo ludzie tacy rozgrzani, haha. I ja mówię, nie no, idziemy do domu. Ja chcę normalnie jeszcze sobie książeczkę poczytać i pograć w myszkę i było miło, bardzo fajnie mieć gości, ale słuchajcie, no trzeba chodzić spać o dobrej godzinie. No i wszyscy się rozeszli, poszli sobie spać w spokoju, także to była idealna godzina przyjęcia i też idealna rozrywka. Doszliśmy do siebie socjalnie bardzo szybko. O. No i co? No i już się zgubiłam, słuchajcie, tak się podekscytowałam znowu tym piątkiem. Co tu sobie zanotowałam? A, tak. Nie wiem, czy wy pamiętacie, że już na samym początku tego podcastu, mając 25 lat, czy tam 26, nie pamiętam, mówiłam, że jak już się jest dorosłym, czy tam się dorasta, to trudniej jest zrobić nowe znajomości. Że w ogóle trudno jest jakoś wyjść poza znane już sobie grono, że łatwiej jest w szkole, bo po prostu się spędza ze sobą jakiś tam, wiecie, czas na co dzień. Nie trzeba się jakoś specjalnie umawiać. No i też ma się jeden główny wiążący temat, który nas wszystkich wtedy łączy, czyli to, co się dzieje w szkole, tam egzaminy i tak dalej. No ale jak się jest starszym i trzeba wyszarpać czasem taki czas spośród tych swoich obowiązków, jak się ma dzieci, obowiązki, pracę, związki, no to naprawdę sztuka, bo trzeba szukać priorytetów i jak ktoś ma więcej znajomych niż tylko my, no to wiadomo, że jego priorytetem jest też, są też kontakty z innymi ludźmi, więc bywa, że się po prostu widzimy bardzo rzadko z ludźmi. I powiem wam, że ostatnie 2 lata mi udowodniły, że właśnie, może to wynikało też z moich zmian po prostu osobowościowych, że jakoś się bardziej też sama otworzyłam na nie. No to poznałam i pielęgnuję nowe znajomości, co jest ekstra. Było super, kręgle są super. Wzruszyło mnie, że Natalia tak się postarała i tak wszystkich zebrała i zorganizowała to wszystko. Odczarowało mi to doświadczenie osiemnastkowe. I pyszne prezenty dostałam i nową spinkę do włosów do mojej kolekcji w kształcie różowej foki. Ale najważniejsze dla mnie było to wyjątkowe uczucie, że tyle osób się dla mnie postarało i tak wiecie, tak osobiście tą swoją obecnością mi umiliło dzień. No było to cudne. I powiem wam, że dorastanie i dojrzewanie, i starzenie się, to jest temat, który mi ostatnio gdzieś towarzyszy, bo no bo na przykład moja córka teraz w tym roku idzie do szkoły, gdzie ja jeszcze niedawno ją rodziłam, a ona już na przykład nie pamięta życia przed posiadaniem psa. I pytam się na przykład jej ostatnio w ramach żartu, Hele, a ty pamiętasz, jak byłaś w moim brzuchu? I ona tak z nadkolorowanki mówi, pamiętam. I ja mówię, no to opowiedz mi, jak było? A ona z taką, wiecie, enigmatyczną miną mówi, nie mogę ci powiedzieć. Więc zaczynam wchodzić w moment mojego życia, w którym owszem, mam jakieś problemy i wyzwania, jak każdy dorosły człowiek. Moi rodzice też się robią coraz starsi. Niektóre rzeczy już są nieodwracalne za mną i nie mam na przykład jak ich zrealizować już. Przeżywam pewne straty i tak dalej, ale jednocześnie otwierają się przede mną zupełnie nowe drzwi i mam FOMO, że nie do wszystkich zaglądam. Mam jednak takie rzeczy, które się we mnie inaczej układają i zmieniają i jedne na lepsze, drugie na gorsze. Na przykład mam taki temat aktywny w głowie, aktywny sejsmicznie obszar w mojej głowie się nim zajmuje, obszar dbania o siebie. Kiedyś mi się wydawało, że dbanie o siebie to jest to, co oczywiście wmawia nam kultura popularna, że jak się ubieramy, jak się malujemy, że mamy tam włosy konkretne, że trzeba mieć hybrydę na paznokciach, nawet jeżeli nie byłam nigdy fasjonistką, to jednak uważałam, że są pewne rzeczy, które sprawiają, że się jest w życiu osobą zadbaną. No i ci wszyscy, którzy mówili te 5 czy 7 lat temu, że dbanie o siebie i bycie zadbanym, no to nie znaczy nie mieć nigdy włosów pod pachami i odrostu tam w brwiach, tylko coś tam. I ja miałam takie bzdury. Przecież jak się ma odrost na paznokciach, to jest niedbalstwo. I co wam powiem, jak dobrze, że się z tego wyrasta. To znaczy na przykład Agnieszka Kaczorowska uznawała, że to jest moda na brzydotę, nie? I już było to tam aferki i jakieś dymy. Na pewno jest więc jakaś grupa ludzi, którzy nadal tak uważają, no ale to już na szczęście nie jestem ja. Uprawiałam sport w okresie studiów, albo żeby wyglądać zajebiście, w swoich oczach zawsze oczywiście byłam nie taka, jak chciałam, nie? I biegałam dlatego, żeby być szczupłą. Po prostu chciałam być hot as fuck, tak? Miałam 22 lata, co więcej mogłam robić w życiu, poza uczeniem się do kolokwiów. Czułam ogromne wyrzuty sumienia, jak nie miałam zrealizowanych treningów w tygodniu, w takiej formie, w jakiej chciałam i sobie ustaliłam. Na przykład takie rzeczy też jak ubieranie się, to jest też taki ciekawy temat dla mnie. Nosiłam ubrania, w których często źle się czułam, ale nosiłam je, żeby wyglądać. No właśnie tu nie wiem jeszcze jak nawet. Nie mogę tego w głowie sobie rozgryźć. Jakoś bardziej kobieco niż się czułam. Nie wiem, mam wrażenie, że nie ubierałam się dla siebie, tylko dla jakiejś wizji siebie albo w zgodzie, nawet nie z trendami, bo ja nigdy nie, tak jak mówię, no nie byłam fasjonistką, ale no nie wiem, uważałam, że jak nie będę za jakimś nurtem w jakiejś formie wyglądu podążać, to będę odstawać i nie przynależeć do tej grupy, wiecie, takiej po prostu dużej masy akceptowalnej, no. I teraz mam takie, na chuj ja sobie w ogóle robiłam hybrydę na paznokciach, jakieś tam wzorki. Czemu ja w ogóle nosiłam długie paznokcie, skoro mi tak wygodnie z krótkimi i tak dużo czasu w ogóle poświęcałam, no, czas i pieniądze na coś, co w ogóle nie było nawet moim pomysłem. Tylko po prostu wszyscy tak robili i myślałam, że to znaczy mieć zadbane dłonie. Jakby fajnie było mieć ładne paznokcie, jakieś tam błyszczące, one były takie w dotyku, sensorycznie to było przyjemne, ale czy ja je robiłam dla siebie, czy dlatego, że po prostu był szał na hybrydowe paznokcie i te wszystkie pyłki i tam takie te... Przecież ja nienawidzę mieć czegoś na paznokciach, po prostu mam taki komfort nieposiadania lakieru nawet żadnego i podziwiam te wszystkie pazurki dookoła mnie, tak? Ale Jezu, po prostu nie wiem, dlaczego ja to robiłam sobie, bo to nigdy nie było moje. I teraz mam kompletnie inne podejście do ciała i w ogóle do swojego, nazwijmy to, wizerunku. I czasem mam ochotę sobie zrobić makijaż i na przykład pomalować rzęsy i nawet namalować kreskę na oku, gdzie to jest dla niektórych no, codzienna przyjemność ich dnia, nie? Że sobie wstają rano i lubią się pomalować. Ja podziwiam dziewczyny, które umieją się malować, ale na przykład wiem, że to nie jestem ja. I już nie próbuję się wbijać w to, co już nie jest moje. I to jest fajne. Ale wyobraźcie sobie, że na przykład obecnie, nie wiem jak to powiedzieć, ale no dobra, mój wizerunek jest częścią mojej pracy też. No i jaki jest wizerunek influencerki na przykład, nie? Czy tam twórcy internetowego. Jak sobie wyobrażam i ktoś mówi, dobra, jak wygląda klasyczna influencerka, no to zawsze ma ładnie odjebane paznokcie. W ogóle, ale to są jeszcze takie, wiecie, to są takie paznokcie, których w żadnej innej pracy to nie jest możliwe, żeby je mieć. Mają super zawsze ciuchy, takie wiecie, że ubierają się zgodnie z trendami, one się też interesują tym. Te ciuchy są takie, no, takie wow, nie? Że zawsze jak się widać, że co się ubiera taka influencerka przeciętna na co dzień, to oto zawsze robi taki efekt wow, nie? Że nawet nie miałabym gdzie tak pójść. No i te ciuchy są takie drogie, one chodzą do fryzjerów często i do kosmetyczek. I, znaczy mówię też one, nie? Ale ja znam te dziewczyny w większości i powiem wam, że jeszcze przez pewien czas miałam taki, nie wiem, był jakiś taki we mnie procent, że może coś jest ze mną nie tak, że ja nie dbam o to, żeby tak ładnie wyglądać i mieć tych, nie, rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli ja w mojej głowie jedna, no, zróbmy tak, że jedna półkula mi mówi, ale przecież wszystko jest okej z tobą i dobrze wyglądasz i jakby jest wygodnie ci i wyrażasz, powiedzmy, siebie też swoim ubiorem, ale ta druga część mózgu mówi, nie, no bo jest jakiś określony wizerunek tego, nie? Jest jakaś szuflada i ja tutaj nie, nawet połową palca nie wchodzę do tej szuflady swoim jestestwem, codziennością moją. No i no nie wiem, jakoś mam wrażenie wtedy, jak myślę dłużej nad tym, to mam wrażenie, że na tle tych moich znajomych i tych influencerek, które oglądam, że wyglądam jak taki bej. Po prostu bej, jakbym wyglądała źle, odstawała od jakiegoś nurtu, nie wiem. Głupio mi było długo, przecież czegoś nie robię, mimo tego, że szkoda mi było wkładać wysiłek w rzeczy, które po prostu mnie nie kręcą i nie sprawiają mi radości. Podziwiam je u innych i lubię patrzeć, jak jakaś moja znajoma się tam, nie wiem, jakoś tak super ubierze, jak gdzieś wychodzi, albo że świadomie przede wszystkim wybiera ubrania, czyli dobiera dodatki, biżuterię jakieś, takie wiecie, torebki. No zazdroszczę tego, serio, kurde, no czasem nawet mam taki zryw i myślę, kurczę, może ja też tak umiem. No i w końcu zanim wyjdę, to się rozbieram z tego wszystkiego, bo albo będzie mi zimno i sobie szyję przewieję, albo będę wyglądać jak pajac w naszych warunkach pogodowych, w takiej stylizacji, albo będzie mi niewygodnie. I później mam takie, trochę chcę i mieć jakiś swój styl i jakoś wyglądać, ale z drugiej strony, czy ja naprawdę chcę tak robić? Bo skoro ani nie czuję jakiejś radości z tego po prostu, ani to nic nie zmienia w moim życiu, to czy po prostu nie powinnam ubierać czystych ubrań, które względnie pasują do siebie i też będzie okej? Okay? No i jest okej, okay, ale czy wpływa na mnie jakoś ta presja w wieku 33 lat? No, z rywami. Może uda mi się jakoś z niej zrezygnować, a po prostu może rezygnuję z tego przez lenistwo? Nie wiem, ale cieszy mnie, że udało mi się ją zrozumieć trochę, tę presję, i oddzielić to, co jest moim przekonaniem o sobie i że to nie świadczy o tym, że jestem bejem po prostu na tle innych, od tego, co jest faktem na mój temat, tak? No, słuchajcie, sukces dojrzewania. Natomiast dbanie o siebie w formie wyglądu, to jak wiemy, nie tylko ubrania, ale jeszcze cała branża, a w zasadzie dwie branże. I tu już wchodzimy, kochani, na wyższy level, czyli branża beauty, szeroko rozumiana, ale zawężę ją do tego aspektu związanego z wiekiem, czyli branża, nie wiem, no, starzenie się, tak? Jakieś zapobieganie starzeniu się, czyli medycyna estetyczna. A druga to jest branża fitness, nie? I takie bycie szczupłym i coś tam. Zacznę od tej drugiej. Poza okresem studiów, gdzie przez 3 lata mojego życia poświęciłam na opresję, 3 lata liczenia obsesyjnie kalorii, tych makrosów, nie? Tworzenia jadłospisów, wpisywania z palca w dziennik żywieniowy na stronie, kurwa, potreningu.pl wartości produktów. Przypominam, że to było 10 lat temu i nie było tak łatwo jak teraz. Nie było aplikacji i jakiegoś skanera kodów kreskowych Fitatu i tam tych wszystkich po prostu, że daje się kupować od ludzi plany żywieniowe na Thermomix, jakieś tam od Anny Lewandowskiej, jeszcze od innej, jakiejś Ewy Chodakowskiej. No nie było tak. 10 lat temu to było, trzeba było wszystko robić manualnie. No i znalazłam teraz złoty środek aktywności fizycznej i żywienia. No nie idealny, ale na dzisiejsze swoje standardy, ale też tendencje do wpadania w perfekcjonizm i obsesję w tej kwestii, wręcz chyba mający korzenie w jakiejś, myślę, że autoagresji, taka kontrola siebie i swojego organizmu, znalazłam chyba złoty środek dobry. Do zeszłego roku robiłam, trochę tam się, ruszałam się już poza jogą, tak, ale bardzo dużo energii, takiego swojego zaangażowania właśnie wkładałam w jogę. i w doskonaleniu swojego ciała akurat w tej dyscyplinie. I uwielbiam jogę i nadal uważam, że to jest top aktywność fizyczna dla mnie, która mi wspaniale służy. Natalia zaczęła w listopadzie chodzić na siłownię, a ja szukałam czegoś, co mogę robić poza ustalonym kalendarzem. No bo joga w domu nie dawała mi tego, co wśród ludzi i z nauczycielką jogi, ale jednocześnie nie mogłam uczęszczać w tych zajęciach, w których chciałam, moich ulubionych, mając dziecko i dojeżdżając do przedszkola akurat w tych godzinach tych zajęć. No i mówię, kurwa, no dobra, no pójdę na tę siłownię, jest zima już, u nas ciemno, muszę jakiś sport zrobić. W sensie to nie mogę kolejnej zimy nie robić nic, bo po prostu siada mi to na głowę, nie? I wiem, że będzie mi lepiej, jak będę miała jakąś taką rutynę uprawiania sportu i przede wszystkim, żeby to nie było w domu. No bo spoko, mogłabym sobie robić treningi domowe, ale ja po prostu musiałam wychodzić z chaty, bo jeszcze jak się pracuje z domu, no to wiadomo, że w niektóre dni to czasami się nie wychodzi w ogóle dalej niż na śmietnik albo z psem. No i przez to, że Natalia tak zadecydowała, no to mówię, dobra, kurwa, to już jak ty będzie mi łatwiej po prostu. Jak już ona będzie wsiadała do samochodu, posadzę dupę obok niej, pojedziemy razem, będę miała już coś tam odhaczone. Nie muszę się w to wkręcać, po prostu muszę to robić dla psychiki swojej, dla niewpadnięcia w depresję zimową, sezonową tutaj na Islandii. No i słuchajcie, uznałam, że spróbuję, przełamię się. No i poszłam i sobie pomyślałam, do jakiego my w ogóle ludzie doszliśmy momentu, że zbudowaliśmy specjalne budynki wypełnione maszynami do ruszania się, gdzie, żeby to robić, my jedziemy samochodami, żeby na przykład coś podnieść ciężkiego albo pobiegać w klimatyzowanym pomieszczeniu, patrząc w ścianę na czymś, co imituje nam drogę, na której biegniemy. W sensie, kurwa, 2026 rok, nie? I przecież nasi przodkowie nie musieli mieć siłowni, a byli sprawni, tak? Po prostu wszyscy musieli uprawiać te hunting, jak to jest, no, że musieli polować, musieli zbierać. Po prostu wszyscy zapierdalali w polu albo budowali piramidy. Cały czas człowiek był w ruchu. No i tak się śmiałam z tych myśli, nie? A później nagle minęła zima. I zauważyłam, że ta konsekwencja chodzenia i robienia tego sportu jakiegokolwiek, po prostu czasami to było, że poszłam i tam, nie wiem, biegałam 10 minut i trochę tam pomachałam hantlem, ale samo po prostu wyjście. Strasznie szybko minął czas, to po pierwsze. Po drugie, faktycznie, no niestety to, co mówią, to jest prawda, to jest światowy spisek, uważam, że wysypianie się i wysiłek fizyczny faktycznie mają wpływ na psychikę. Przetrwałyśmy kolejną islandzką ciemną zimę, chodząc na sport i czułyśmy się dobrze. Nie miałyśmy nawrotu depresji. Ja miałam bardzo dużo energii. Nie miałam problemów ze wstawaniem rano z łóżka. Co prawda przytyłam jakimś cudem, bo zaczęłam jeść. Wcześniej to nawet nie miałam apetytu często na jedzenie i jadłam zbyt mało, a teraz jem, bo jestem głodna. Natomiast kompletnie zmieniło mi się podejście do ruchu, bo chodzę, żeby czuć się dobrze w głowie, ale też czuć, że robię coś dla ciała, co wydłuży jego żywotność. A przynajmniej mam taką nadzieję, że podnoszę teraz na przykład 20-kilową córkę i ona nie jest ciężka. W ogóle niosłam, teraz jak byłam w Polsce, niosłam 32-kilową walizkę, tak wiecie, za rączkę i normalnie ani pierłam. Na luzie zrobiłam z nią 500 metrów. I jest to super. Ale czy mogę wam powiedzieć, że chodzę na siłownię i robię te wszystkie kurwa cyrki, żeby nie wyglądać dobrze i żeby w ogóle mi na tym nie zależy, bo chodzi o aktywność i sprawność i ducha sportu? nie pojebało mnie jeszcze. Oczywiście, że oczekuję, że będę jędrna i będę wysmuklona. I oczywiście najlepiej jeszcze z tą złotą skórą muśniętą słońcem, jak te wszystkie dziewczyny na Instagramie, a nie bladek kiełbasa wielkanocna. I tu stoję w rozkroku między zaakceptowaniem tego, że wygląd w ćwiczeniu to powinna być rzecz w ogóle drugoplanowa, bo faktycznie, no, dobrze mi to po prostu robi na głowę, nie? I te endorfiny i reszta, to nie jest ściema. Fajnie też coś sobie odhaczyć takiego pożytecznego dla siebie, zrobionego w tygodniu. Natomiast czy oczekuję od mojego ciała, żeby wyglądało tak jak te 10 lat temu? Oczywiście. Czy będzie tak wyglądać? No nie, dobrze wiem, że nie, bo schudłam 22 kilo po ciąży, także no to se ne vrati, chlebna jarzaba. I na przykład Natalia ma jakiś cel, tak? I ona chce biegać i się w tym przebijać stale i monitoruje to tym zegarkiem i tak dalej. A ja umiem dokonać rzeczy niemożliwej w dzisiejszych czasach. Nie każdy bohater nosi pelerynę, kochani. Umiem iść biec 30 minut bez zegarka mierzącego, ile kalorii spaliłam i ile kilometrów przebiegłam. Dacie wiarę? To jest w dzisiejszych czasach, i ja mam wrażenie, zresztą to jest już, nawet się wszyscy z tego śmieją, tak, że jeżeli ktoś nie wstawi tego, że z tej aplikacji Strava nie wstawi na Instagram, że przejechał ileś tam, albo przebiegł ileś tam, to jest w ogóle nie istnieje, nie? To znaczy, że on nie jest biegaczem, ani nie jeździ na rowerze. Ten trening jest, się nie odbył. Nie ma po prostu, kompletnie nie ma dowodów na istnienie tego treningu, także on się nie liczy. I szokujące, że ja umiem to zrobić. Nie tak jak 10 lat temu, gdzie po prostu musiałam z każdego treningu, z każdej chyba mojej aktywności, musiałam mieć coś w telefonie, żeby to uwieczniać i tak dalej. A teraz dzisiaj wrzuciłam zdjęcie swojego bicepsa na Instagram, kompletnie dla jaj. W ogóle to jest też pierwsze zdjęcie mojego, jakieś tam potreningowe, które sobie zrobiłam od tego listopada, a mamy kwiecień. I dostałam jakieś chyba z 30 wiadomości. Wow, Asia, Boże, co ty robisz, że masz takiego bica? I ja... Po prostu ludzie byli zaskoczeni, bo nie wiedzieli, że ja to robię, po prostu o tym nie mówiłam. Więc zszokowało mnie to, ale jednocześnie sprowadziło mnie trochę na ziemię, że to są czasy po prostu, w których my żyjemy. I to tyle, no. I to nie ma się z tego śmiać. Mamy 30 lat, musimy mieć coś, żeby pokazywać innym, że nadal się ruszamy i nadal żyjemy. Więc niektórzy używają Strawy, niektórzy używają tam, ja kiedyś biegałam, to przecież było Endomondo. Już teraz nawet nie mogę wrócić się do tych wyników, ile ja biegałam. Wydaje mi się, że biegałam, chyba 5 kilometrów przebiegałam w 23 albo 24 minuty. To jest to, co ja pamiętam, że to były chyba takie moje jakieś, takie po prostu zwykłe tempo, nie? I teraz jak myślę, że miałabym w taki sposób przebiec, to nie będę chyba nawet próbować. No, czy oczekuję, że za ten wysiłek, który teraz robię, moja noga natychmiast się wysmukli? No oczywiście, że tak. Dziękuję, pozdrawiam. Przecież ja nie robię tego tylko dla zabawy. To jest toksyczne przywiązanie do sportu z gratyfikacją w formie wyglądu. To już nie wyjdzie z mojej głowy, bo wychowywałam się w latach 90., gdzie była gazeta Shape i Bridget Jones nazywali grubą. Ale mówię o tym otwarcie, okej? Ćwiczę, sprawia mi to radość, ale czy oczekuję? Oczywiście, to mi się z wiekiem nie zmienia. Także czy da się mieć po prostu sport i kilka razy w tygodniu uprawiać sport i nie oczekiwać, że nasze ciało będzie dobrze wyglądać? Znajdźcie mi taką osobę. Chciałabym też zrobić jej test wykrywaczem kłamstw, czy na pewno nie ma żadnych oczekiwań. Ale co mi się zmieniło i z czym walczę i do czego wam się śmiało przyznam, zawsze myślałam, także tak mówiłam, mam wrażenie, że na początku tych podcastów, w tym 2000, tam, którym to było, 18 roku, że mam gdzieś upływ czasu i że mnie nie będą w ogóle obchodzić zmarszczki, że siwe włosy są hot. Ogólnie nie wiem, po co sobie ludzie robią te wszystkie liftingi i tak dalej. Dopóki moje siwe włosy nie zaczęły się pojawiać tam, nie wiem, pojedynczo i rzadko, a stały się elementarną częścią mojej głowy, co tak uważałam. I dopóki nie zaczęła mi się pogłębiać lwia zmarszczka, przez którą wyglądam po prostu nawet nie staro, ale groźnie, i dopóki nie zobaczyłam, że mam zmarszczki pod oczami w wieku 33 lat, na Boga, zawsze mi się wydawało, że to pewnie z tego, że jak byłam mała, to były kremy kategorii nastolatki, a później kolejna kategoria to już była skóra dojrzała i to zawsze było napisane 40+. No i tak mi się zakodowało od dziecka, że zmarszczki się robią i w ogóle, że skóra się staje dojrzała dopiero jak się ma 40 lat, tak? No to git, 40 lat to już fajnie jest mieć zmarszczki. Oczywiście zakładałam, że i też się będę tak sexy zmarszczkować jak Magda Mołek na przykład. No i słuchajcie, myliłam się. Po pierwsze, moje zmarszczki i ich umiejscowienie nie wyglądają tak seksownie jak u Magdy Mołek. Ani nie dodają mi charakteru, bo to nie są te takie urocze. Są po prostu efektem schudnięcia 22 kilo i 33 lat na tej planecie. I powiem wam, że zaskoczyło mnie, że zaczną się pojawiać tak szybko. I tak nagle jednego dnia wstałam i się okazało, że mam zmarszczki dookoła ust. Z czego to wynika? No oczywiście z tego, że po pierwsze biznes wyglądu to jest biznes. No i jak każdemu biznesowi zależy, żeby istniała potrzeba biznesowa. No to jest logiczne. Także ta presja piękna związanego z nieprzemijającą młodością, no jest też sztucznie kreowana i my wszyscy to wiemy. Ale czy ja oczekuję od mojej twarzy, że nie będzie obwisać i nie będą mi się pogłębiać zmarszczki? Oczywiście, że tak. Czy ja widzę zmarszczki u moich koleżanek? No kurwa, nie widzę. Nie widzę u nich. Nie zbliżam się też do ich twarzy, jak do mojej w lustrze. Nie widzę ich zaskórników, tak? A u siebie widzę. I to jest coś, co mi się właśnie mieli w mojej głowie. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak starzenie się z godnością. Bo starzenie się w ogóle dla mnie nie jest związane z wyglądem. Starzenie się to jest obumieranie organizmu. I ruch, panowanie nad stresem, zdrowe jedzenie i tam sen. To są rzeczy, które faktycznie odmładzają organizm, bo albo przynajmniej spowalniają starzenie się. Dla mnie starzenie się to jest w ogóle nie jest synonim zmarszczek i siwych włosów. To w ogóle nie jest o tym. Niechęć do starzenia się to jest na przykład zapobieganie temu, żebym w wieku 75 lat mogła z moją córką iść na biegówki albo na rowery i nie zachorować w przyszłości na cukrzycę albo na nadciśnienie. Nie ma starzenia się z godnością. Powie wam to każdy starszy człowiek. Nie ma. Człowiek nie chce, żeby jego ciało odmawiało mu posłuszeństwa. Nie chce się budzić coraz słabszy, nie chce zapominać rzeczy, nie chce sobie odmawiać podróży, bo ciężko mu na przykład się ruszać. Nie chce się nikt bać tego, że mu wypadnie biodro czy coś tam. Nie ma się zazwyczaj na to wpływu. No, nikt nie chce chodzić do lekarzy i tak dalej, tak? Także starzenie się z godnością, nie ma czegoś takiego, chyba że właśnie ktoś uważa, że starzenie się to jest wygląd. No, to nie jest w ogóle o tym. Natomiast siwienie i opadające powieki i tam coś tam, to jest zupełnie coś innego i to wynika z zupełnie innych rzeczy. Oczywiście, że z wizerunków kobiet w mediach. No i jest sporo aktorek na przykład, które się nie ostrzykują i mówią wprost, że tego nie robią i że nie chcą się nagle obudzić z inną twarzą i tak dalej. No i ja to rozumiem. I ja też bym tak chciała. Ale nie teraz. Nie chcę mieć więcej siwych włosów. Jednocześnie jestem zbyt kurwa leniwa, żeby chodzić do fryzjera i farbować włosy. Mam ładny swój kolor naturalny, ale nie wiem, nie chcę się stać zakładniczką farby do włosów i chodzenia do fryzjera w odpowiednim czasie, w ogóle pamiętać o umawianiu się na zapas, żeby nie kończyć z odrostem. Siwe włosy u moich koleżanek wyglądają super hot i im pasują, ale jak widzę u siebie, to mi się to nie podoba. Ja mam dopiero 25 lat. Ja nie chcę mieć siwych włosów. To nie jest czas na to. Ja wyglądam surowo wtedy, mam ostre rysy twarzy, mam wąskie usta, ja wyglądam jakbym była zła i surowa. Przysięgam, budzę się i widzę, że mam kolejny siwy włos. I nie taki, wiecie, tam krótki, tylko taki długi. Jak ja mogłam go przeoczyć? Nie wiem. Czy moja mama miała w moim wieku siwe włosy? Nie sądzę. Czy moja mama tak się przejmowała w moim wieku, że ma zmarszczki? Nie sądzę. Więc co jest ze mną nie tak, że jednocześnie chciałabym, żeby mnie to w ogóle nie obchodziło i chciałabym być jedną z tych, co to mówią, nie obchodzi mnie to, ale mnie obchodzi. Botoks z czoło robię od, przyznaję się, chyba 28 roku życia. To jest coś, co faktycznie, no, botoks w lwią zmarszczkę robię od bardzo dawna. Robię laser, żeby mi te kropki na twarzy znikały moje, po trądzikowe. Jakieś tam kwasy. Zrobiłam sobie parę lat temu stymulatory tkankowe, żeby opóźnić starzenie się skóry pod oczami i żeby tam coś zagęszczało się i żeby naprodukowywać kolagen. Czy to coś dało? Nie wiem, bo to miało działać pod skórą i dopiero za kilka lat, więc czy byłaby różnica, gdybym ich nie zrobiła? Nigdy się nie dowiem. Opierdalam się cała kremami z filtrem. Od palca u stopy po prostu po czubek czoła, nawet uszy sobie smaruję kremem z filtrem. Ale czy myślę o kupnie poduszki antyzmarszczkowej wyprofilowanej? Żeby mi się nie pogłębiała brudda nosowo-wargowa? Oczywiście. Czy ja oczekuję od mojej twarzy, żeby się nie gniotła, kiedy śpię? Oczywiście, że od niej tego oczekuję. Chciałabym nie, ale nie jestem na tym etapie dojrzewania jeszcze. Chcę wyglądać już zawsze tak jak teraz. Nie chcę być młodsza, nie chcę cofać niczego. Mogę mieć te siwe włosy tyle, ile ich mam teraz, ale ja chcę się teraz zakonserwować. Już nic niech w moim wyglądzie się już nie zmienia. Nie jestem gotowa. I czego to jest wynik? No oczywiście, że to jest wynik tego, czym się otaczamy i popkulturą i w ogóle tą branżą całą. To, że widzimy, że inni są tacy naciągnięci jacyś i tak dalej. Oczywiście, że to z tego wynika. Ale czy łatwo jest to zmienić w głowie, że ja widzę, że inne moje znajome się w ogóle nie starzeją i ja sobie myślę, czyli jak ja teraz nie zrobię tego botoksu znowu, to naprawdę te zmarszczki jeszcze będą głębsze i głębsze i co ja wtedy zrobię? Już wtedy tego nie cofnę. No i tak stoję, słuchajcie, w rozkroku pomiędzy byciem tą naciągniętą w przyszłości panią w wieku 60 lat, co se robi liftingi. Nie, no już nie, bez przesady, nie chcę taka być. Ale teraz? I'm just a baby. Nie chcę mieć zmarszczek. W ogóle nie ma na to mojej zgody. I jest mi przykro, jak widzę, że się mogę napierdalać tymi kremami, tym retinolem tam, wiecie, rolować po prostu te zmarszki na twarzy. No i niestety, nie będę młodsza. Wszyscy mi życzycie z okazji urodzin, w ogóle życzymy sobie z okazji urodzin różne rzeczy, a to jest po prostu kolejny rok bliżej odejścia z tego świata. Czemu my dmuchamy sobie świeczki i życzenia, mówimy w głowie wtedy? Dobre pytanie. No i sen, dobra, jeszcze tutaj mam zapisany sen. Już wspominałam o śnie. Sen jest moim priorytetem. Skończyło się babci sranie, jak to mówiła moja babcia. Im jestem starsza, tym wiem, że zdrowe jedzenie, aktywność fizyczna, tam panowanie nad stresem i sen to są podstawy zdrowia. Długo odwracałam od tego wzrok. Później sobie zdałam sprawę z tego, że od 5 lat, czyli od urodzenia dziecka, nie wpadam praktycznie w sen głęboki. Serio, po urodzeniu dziecka śpię tylko snem płytkim i mam też bardzo krótkie fazy REM. Polega to na tym, że jest mnie w stanie wybudzić choćby przewrócenie się drugiej osoby w łóżku na drugi bok. Jest mnie w stanie obudzić spuszczana woda u sąsiada na górze w nocy. Oczywiście wynika to z faktu tego, że jak dziecko śpi, no moja córka ma 5,5 roku, jak coś tam chce, czy wstaje w nocy, czy coś tam, no to woła. Więc ja wiem, kiedy ona jest w domu, no to mam płytki sen, no bo tak jakby stale jestem w oczekiwaniu, czy ona czegoś nie chce. I to się mi pojawiło już, jak wiadomo, jak trzeba było wstawać i karmić piersią, no to to się zaczęło wtedy i w ogóle to nie mija. To nawet jeżeli Helena nie ma jej w domu, tylko jest u taty, no to ja i tak mam ten sen taki strasznie płytki. Nie ma to znaczenia, czy w ogóle jestem w tym samym łóżku, czy zawsze u siebie, czy jestem na wakacjach. Po prostu mam mega płytki sen i mnie to wykańczało. Niezależnie od niczego, tak? I tak mi pokazywał zawsze zegarek i zdałam sobie sprawę z tego, że to ma ogromny wpływ na moje życie. Chodzę poirytowana, budzę się zmęczona, pluję po prostu sobie w brodę, że nie wiem, nie poszłam spać wcześniej, ale jak idę spać wcześniej, to nic się nie zmienia. Pilnuję ekranów, oblewam pokój lawendą, światła mam przygaszone, czytam przed snem, nie idę spać ani przejedzona, ani wygłodniała, medytuję, robię dziennik, wietrzę pokój. O kurwa, czego ja nie robiłam, kochani? Badałam nawet leki, czytałam wszystkie, w ogóle wiecie, te krzyżowanie się nawet leków, które biorę, czy to może mieć wpływ, no wszystko zrobiłam i nic. Obserwowałam to ponad rok. Przez wiele miesięcy teraz ostatnich sobie prowadziłam taki dziennik i nic. I postanowiłam zrobić eksperyment. Pamiętacie, jak w zeszłym roku, już nie pamiętam w którym odcinku, ale w jednym odcinku mówiłam, że świat już powariował i że my już nawet nie wiemy, czy się wyspaliśmy, tylko musimy zakupować pierścionki, co mierzą sen i temperaturę i nam te pierścionki mówią, czy możemy się jeszcze napić kawy. Więc najpierw jakoś w listopadzie albo w październiku chyba kupiłam sensor cukrzycowy. No i mierzyłam sobie, bo podejrzewałam, że może w nocy to jest to kwestia cukru. Zwłaszcza, że u mnie w rodzinie jakaś tam jest tendencja do cukrzycy. Mówię, dobra, sprawdzę. Mierzyłam sobie cukier tym sensorem cukrzycowym przez 2 tygodnie. W aplikacji to tam się pięknie pokazywało. Po każdym posiłku, ta krzywa cukrzycowa, robiłam notatki. No i się okazało, że moje nocne przebudzenia około 2-3 powiązane były z tym, że ja już nie mogłam oczywiście dalej zasnąć, wynikały z hipoglikemii nocnej. No i mam już to opanowane, wszystko już wiem, gadałam sobie z lekarką, ludzie robią teraz te posty przerywane i nigdy tego nie robiłam, ale na przykład już wiem, że to nie jest dla mnie i ja mogłabym sobie zrobić dużą krzywdę tym. Natomiast nawet jak ogarniam sobie tę hipoglikemię nocną i już wiem, co robić, żeby w nią nie wpadać, to nadal mój sen głęboki trwał maksymalnie 20 minut w nocy. No a to jest niedobrze, bo to się wahało, że czasami miałam snu głębokiego 6 minut na przykład, a czasami 20 max. No i pomyślałam, zbadam temat tych pierścionków i skoro to mierzy tętno w nocy, no to może mam jakiś, nie wiem, no tak jak ludzie czasami mają bezdech nocny, może coś mam z ciśnieniem, nie wiem, może coś z tym cukrem jest, coś jeszcze, no może to kurwa pomoże mi znaleźć przyczynę, może się dowiem, o co chodzi. Zrobię eksperyment i później przynajmniej będę mogła powiedzieć w podcaście, co mi wyszło, nie? No i kupiłam Ultra Human Ring. Nie chciałam tej Aury, bo nie wysyłają na Islandię. Wysyłają nawet do jakichś krajów w ogóle, co nie wiedziałam nawet, że istnieją, do jakiejś dupy świata. Do piekła nawet by zjechali, żeby dostarczyć swój produkt, ale na Islandię nie. No to uznałam, że mam to gdzieś i nie zapłacę im ani korony, i poszłam ani złotówki, i poszłam kupić taki dostępny u nas, czyli Ultra Human. No i noszę go już od, nie wiem, od jakoś ponad miesiąc. ponad miesiąc, jakoś tak, będzie miesiąc i parę dni. Czy odkryłam wzór dobrego snu i odkryłam, kiedy śpię najlepiej? Czy coś mi daje ta wiedza, że ile razy w nocy wykonałam obrót z prawej strony na lewą? Czy wygoniłam psa z łóżka, bo mi się kładł na nogach i mnie wybudzał paręnaście razy w nocy? Tak. Czy śpię lepiej? O dziwo, słuchajcie. Zdarza mi się teraz, że śpię noce, w których dochodzę do godziny snu głębokiego, gdzie nie zdarzało mi się to prawie nigdy. Mogłam spać 8 godzin, 9 godzin, albo na przykład 6 godzin, bo też to myślałam, nie, że może jak śpię za długo, to jest źle. No, później spałam krócej. Robiłam sobie naprawdę już takie eksperymenty, już cuda na kiju. I potrafiłam się zawsze budzić niewyspana. Mogłam chodzić spać o 21 i wstawać o 7 rano i nadal się czuć jak dentka. Ale teraz już wiem, że muszę się położyć do łóżka maksymalnie o 22, żeby poczytać i jakoś po 20 minutach już śpię jak fretka. I wtedy faktycznie... A, i muszę się obudzić o 7. Tam 7:10 mam codziennie budzik. Nieważne, czy jest weekend, czy nie weekend, czy jest dziecko, czy nie ma dziecka. Zawsze 7:10 mam budzik. I mój mózg po prostu już musiałam go wprowadzić w ten w schemat. A po prostu co do minuty. No 22, idę do łóżeczka, kładę się, czytam. Koniec, światło zgaszone. I teraz co? No i mam faktycznie długi ten sen głęboki i budzę się sama, jak się zapalają światła w pokoju, w budziku tym imitującym wschód słońca. Budzę się sama, parę minut przed budzikiem, dużo bardziej wypoczęta. Czy trzeba mieć taki pierścionek i on zmienia życie i tak dalej? Absolutnie nie, ale faktycznie wygrywa mi to jakoś tak, wiecie, wykrywa mi na przykład, jak jestem zestresowana. Przyłapuję się, że na przykład zaciskam szczękę wtedy i przestaję. Albo boli mnie głowa, nie? I czuję się rozbita. Tak miałam w Warszawie. Jakoś, kurczę, myślałam, nie wiedziałam, że to jest od smogu, bo po prostu były tam jakieś, dostałam powiadomienie, że jest, no, że jest spory smog, nie było wiatru i tak dalej, no i bolało mnie gardło i byłam taka, mówię, kurde, no pewnie to od smogu. Ale zobaczyłam w tej aplikacji, że mam podwyższoną temperaturę i miałam po prostu gorączkę przez 3 dni, taką lekką, jakiś stan podgorączkowy, nawet nie zauważyłam tego, po prostu taka się czułam rozbita, tak? No i co? No i fajnie, nie? Bo jeszcze bym na przykład, przyszło mi do głowy, żeby iść przebiec jakiś maraton w tym stanie, a tak, to bym wiedziała, że nie mogę być z maratonu, bo mam podwyższoną temperaturę. Nie no, żartuję, ale wiecie, o co mi chodzi. Czy to jest postęp technologiczny, o jakim człowiek marzył w 2026 roku? No nie no. Czy polecam sobie kupić taki pierścień? Absolutnie nie, ale już go noszę, skoro zapłaciłam. No i zobaczymy za dłuższy czas, czy to realnie wpłynęło na zrozumienie mojego organizmu. Nie jest to gadżet istotny, natomiast jeżeli ktoś ma, faktycznie jest dla niego zbadanie swojego snu zajebiście istotne i to polecam wtedy. No to faktycznie można sobie potestować, bo mi to dało akurat. Ja już sobie znalazłam ten pattern, który mi służy. Natomiast sen, tak jak już mówiłam, to jest mój priorytet życiowy. Koniec z TV-kiem wieczorami już od dawna. Koniec z graniem w myszkę do północy, już od dawna. Koniec z robieniem odcinków wieczorami zamiast w normalnych godzinach. Dobija 22, ja już jestem w piżamce. Higiena snu. To jest moja zmiana, im jestem starsza. Ruch robiony z przyjemnością. Nie wierzę, że to kurwa powiedziałam i muszę to powiedzieć, nie? Bo kiedyś jak byłam bardzo wkręcona w ćwiczenia, bo jak wam mówi osoba, która już jest wkręcona w ćwiczenia i bardzo długo coś robi, mówię to na przykład do ciebie Elżbieta, przebiegła Elżbieta z Instagrama, ona jest pojebana, nie? Ona biegnie, ona codziennie biegnie 13 kilometrów. Jak ja to patrzę i myślę sobie, Jezus, to jak dobrze, że ludzie są tak różnorodni. W życiu bym nigdy tak nie mogła swojego życia, w sensie w takim systemie prowadzić. To jest niemożliwe, żeby ktokolwiek lubił biegać. Przecież to jest w ogóle twój mózg człowieka, mózg nie lubi się wysilać. Mózg potrzebuje zachowywać energię na niebezpieczeństwo, na drapieżnika, który gdzieś tam ma się na nas zaatakować, nas tak zapolować na nas. Więc nasz mózg robi wszystko, żeby nam zasabotować aktywność fizyczną typu bieganie. A ludzie biegają. Ja sobie myślę, kurwa, czy to jest tak, że trzeba... Już nawet się pytam, nie? I po ilu kilometrach depresja się leczy? Bo ja już chciałabym wiedzieć, czy już mogę przestać brać leki, czy już po prostu zawsze już tak będzie. I powiem wam, że dzisiaj byłam na siłowni znowu. Już nie wiem, tam chyba piąty raz w tym tygodniu, że czwarty. I zdałam sobie sprawę z tego, że po prostu weszłam w ten już przebrnęłam, przeczołgałam się przez ten najgorszy moment nienawiści do sportu. Ja uważam, że sport upokarza. Nikt mi nie wmówi, że sport po prostu, że ktoś jest, budzi się i nikt na przykład mi nie wmówi, że od razu zaczął systematycznie ćwiczyć bez żadnego takiego w ogóle tego okresu takiego, że się trzeba zmusić. Że po prostu nie sprawia to radości. Człowiek jest wkurwiony. Jak ja powróciłam przecież do chodzenia na siłownię po takich 10 latach nierobienia tego, gdzie pamiętam, że byłam, ile brałam w przysiadzie na przykład, nie? Albo pamiętam, jak szybko biegałam. To zaczynanie od nowa w wieku już starszym niż się było, jak się miało 23 lata i się było jak gazelka po prostu, no to, to jest frustrujące, nie? No bo człowiek sobie myśli, Boże, po prostu już jestem taka zaklejona, nienaoliwiona i tak dalej. I na przykład dzisiaj już na tej siłowni nie musiałam iść, bo już sobie zrobiłam wszystkie treningi, które sobie tam zaplanowałam. Mogłam sobie iść, a mogłam sobie nie iść i jakby miałabym to gdzieś. Ale sobie pomyślałam, pójdę, fajnie będzie. Kumacie to? Powiedziałam właśnie, że było fajnie i sobie pomyślałam, fajnie będzie, jak sobie pójdę na trening. Czyli ja już przeszłam ten moment tego bycia upokorzoną przez aktywność fizyczną, bo ja nawet znajomym pisałam, że słuchajcie, sport mnie upokarza. Po prostu widzę, jakie mam braki ruchowe, nie? Jak się męczę i w ogóle, że to jest upokarzające pocenie się przy innych ludziach, nie chcę tego robić i tak dalej. I teraz przebrnęłam przez to. Czy to jest krótki czas? O nie, kochani, mi to zajęło listopad, grudzień, styczeń, luty. Myślę, że 5 miesięcy przekonywałam się do tego, żeby poczuć, że naprawdę lubię się ruszać w taki sposób, żeby no, czuć się dobrze w tym ruchu i tak sobie myśleć, pójdę na siłownię, bo to będzie miły dzień. O kurde, nie sądzę, żebym w ogóle przetrwała to, gdybym chodziła sama na przykład, bo to też czasem było tak, że Natalia mówiła, nie chce mi się, a ja mówiłam, dobra, chodź, pójdziemy, szybko zrobimy. I tak się wzajemnie, powiedzmy, motywowałyśmy. No i tak teraz to jakiś taki jest element tego tygodnia, no ale czy stanę się fitnessiarą i influencerką tą sportową? No nie, no mówię wam o tym pierwszy raz, a od kiedy chodzę? Od listopada. Nie zamierzam rozwijać tej pasji i się przebranżawiać na sport. Nadal uważam, że sport upokarza. I chciałabym, żeby jakaś firma sportowa zrobiła koszulki z napisem No Limits, albo tam One More Kilometer, czy coś tam, tylko żeby były napisy po prostu nienawidzę kurwa tego robić, albo nienawidzę biegać, ale biegnę, czy coś takiego, żeby też ludzie, którzy naprawdę nie lubią się ruszać, mieli swój taki mały klub, żeby właśnie pokazać, że się jednak zmobilizowali. I to jest naprawdę godne podziwu. No i to, słuchajcie co, to chyba tyle no w tym odcinku urodzinowym. Będę już tylko starsza. Cieszę się jednocześnie, bo nadal jestem młoda. Mam dopiero tylko 33 lata, więc prawie jak wszyscy moi znajomi są starsi i nadal robią zajebiste rzeczy i mają tyle przygód, no to ja też tak chcę. I wiem, że tak właśnie będzie. I o wielu rzeczach w ogóle tak teraz już mam, nie, że już nie mówię w tym podcaście. Rzadko, zobaczcie, robię takie odcinki jak dziś, gdzie sobie po prostu siedzę i gadam, jakbym wam nagrywała głosówkę. Zazwyczaj są to jakieś rzeczy nie o moich osobistych, codzienności mojej. Już nie chcę mi się tym dzielić. Ani w nim, ani w social mediach. To już jest też taki element mojego dorastania. Już jak zakładałam ten podcast, no to miałam 25-6 lat i kompletnie też inny świat był wtedy. To też jest jakiś tam fakt. Natomiast mam już taką rezygnację trochę z tym związaną. Przeżyłam już taki swój zawód internetem. Po pandemii wszystko mi się w nim zmieniło i czułam, że im więcej opisuję tym to swoje wnętrze, im bardziej ktoś mnie widzi bez jakiejś zbroi, tym bardziej się staje łatwiejszym po prostu celem plotek i złośliwości, jakiegoś bajkopisarstwa na temat mojego życia. To zresztą zna każdy, kto w jakiś sposób tworzy w internecie. I mam już tak, że straciłam przez te 8 lat nagrywania, w tym roku będzie 8, taką lekkość w opowiadaniu o tym, co mam w sobie. Nadal się jaram nagrywaniem i nadal się jaram wymyślaniem tematów, ale coraz częściej myślę o zupełnie jakby innym formacie. Zostawieniu tego i stworzeniu w ogóle nowego formatu, dopasowanego do mnie, do tej mnie tu i teraz. Chciałabym robić na przykład rozmowy, ale jednocześnie ustawiam sobie zbyt wysoko poprzeczkę w tym temacie i już myślę o tym od Boże jak dawna. Ja już chyba z rok już myślę o tym, żeby zamknąć ten podcast i już myśleć perspektywicznie, co bym chciała robić po nim i w ogóle, no, gdzie siebie widzę. I, I ja już chcę wymyślić wywiad na nowo. W sensie chciałam podejść do tego inaczej. Wiecie, o co chodzi? No, ja nie chcę po prostu tak usiąść i robić rozmów. Chciałam, żeby to było... No nie mogę się teraz spoilerować, tak? Bo coś tam sobie już wymyśliłam w głowie i na pewno tego nie zrealizuję, ale miałam jakiś tam plan. I tak chciałam podejść do tego inaczej zupełnie, no i bo już tyle jest, wszyscy mają kanały z rozmowami i podcasty, ale ja chciałam takie... No i łeb mi paruje, słuchajcie, im bardziej się dociskam, żeby to już zrobić i żeby to wyglądało w taki sposób, tym bardziej się wstrzymuję. Czy świat pomieści jeszcze jeden podcast z rozmowami, no czy to nie sprawi, że pęknie Spotify? Im jestem starsza, tym staję się odważniejsza w próbowaniu nowych rzeczy, więc... Może siebie i was jeszcze zaskoczę. Nie wiem, jestem jeszcze bardzo młoda. Siwa, ale młoda. Dziękuję, że wysłuchaliście tego luźnego odcinka. Dzisiaj był taki odcinek właśnie o, żeby sobie pogadać i poczęstować was takim wyobrażeniowym tortem. Dziękuję za wszystkie wiadomości z życzeniami. Bardzo jest mi miło i miałam wspaniały czas. Życzcie mi wysypiania się i żebym uległa miłości do biegania albo do nart biegówek oraz żeby nigdy nie bolały mnie plecy. Bo słuchajcie, w ostatnim roku nie tylko wzbogaciłam się o numer i przede wszystkim o ulubioną podolożkę, ale też niestety o fizjoterapeutę. I co chciałam jeszcze powiedzieć? Coś mi teraz wypadło z głowy, czekajcie. Już wiem. Jest przedsprzedaż biletów na Celine Dion. No i wiadomo, że ona nie koncertowała bardzo już, no, już kilka lat, no bo zachorowała. I teraz będzie już taka final, w ogóle już wiecie, ta trasa koncertowa, ona będzie w Paryżu, od 12 września się zaczyna i tam jest nie wiem ile tych koncertów zaplanowanych. W każdym razie trzeba było się zapisać najpierw na taką listę wyselekcjonowanych osób, wylosowanych osób, które będą miały dostęp do tej platformy zakupowej najpierw, żeby móc kupić te bilety. Opisuję to, słuchajcie, jak potłuczona, ale cisnę po prostu z głowy sobie teraz to, co chcę powiedzieć. I ten, 12 terminów. No i to jest bardzo ciężkie do skoordynowania, no bo jest 9 milionów chętnych osób, żeby kupić te bilety. Więc oni zrobili to tak, że ja już jestem jakby za tym pierwszym etapem, czyli dostałam dostęp do pierwszego rzutu biletów. Ta sprzedaż już się zacznie 7 kwietnia, więc mam to wszystko, wiecie, pozapisywane w notatniku, w kalendarzu, będzie mi wszystko to wyskakiwać i tak dalej. Już sobie sprawdziłam wstępnie loty, na który dzień bym chciała i tak dalej, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało kupić te bilety, no bo jestem jedną z 9 milionów osób, które chciały pojechać na jeden z koncertów. Zobaczyć Celine Dion na żywo jest moim ogromnym marzeniem od dziecka praktycznie. Może od dziecka nie, ale tak jakoś już od powiedzmy właśnie 10 lat. Bardzo mi na tym zależy, więc trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się to udało. Bo to będzie coś, jeżeli uda mi się polecieć na koncert Celine Dion. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Przypominam wam o promocji minus 20% na mojej stronie z kodem urodzinki. A teraz co? Idę chyba pograć sobie w myszkę dalej. Zobaczymy, czy zamarznę dzisiaj, czy uda mi się skompletować misję i coś tam znaleźć o chrupidle, czy chrupczydle innej jakiejś tam wiewiórce z tego lasu. Także cieszę się, że nadal się słyszymy. No i zakończę tak klasycznie. To Okuniewska z Nas Piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o urodzinach.